Co by na to powiedział wilk?
Wilk jest dosyć podobny do chudego psa rzeźniczego. Ciało ma długie, w słabiznach wpadłe, nogi wysokie, cienkie, a raczej chude, z wąskimi stopami. Nos kończysty, uszy stojące, kończyste, środkiem dosyć szerokie, a oczy ukośnie osadzone i błyszczące. Ogon kudłaty na dół spuszczony, włos gruby, dosyć długi, płowy w rozmaitych odcieniach. Pod spodem ciała żółtawo-biały. Brzegi uszu ma czarne, taką szplamę na ogonie, obruszkę i wąską pręgę na przednich nogach. Zewnętrzna strona nóg i okolica uszu są barwy rdzawej. W południowych krajach wilk ma włos krótszy i grubszy, a barwa jego wpada więcej w czarniawą, zaś w krajach położonych dalej na północ w białawą. W Szwajcarii napotykano dawniej całkiem czarne wilki. W Pirenejach są one dotąd niezbyt rzadkie. W lasach ardeńskich napotkano odmianę białą. Na początku zeszłego wieku wilki białawe napotykano i u nas. Wspominają o nich w Beskidach, w województwie ruskim, koło miasta Wielkie Oczy, na Wołyniu, a i na Litwie, gdzie także całkiem białe miały się znajdować.
Obrazki z życia zwierząt. W 1870 roku spisał Eugeniusz Janota, a wydał Uniwersytet Jagielloński.
Trzeba pamiętać, jeśli się myśli o wilkach,
doktor habilitowana Sabina Nowak,
że one żyją w grupach rodzinnych. To jest zwierzę socjalne. Żyją w grupach rodzinnych, których struktura jest bardzo podobna do rodzin ludzkich, ponieważ jest tam para rodzicielska, jedyna para, która się rozmnaża w takiej grupie i potomstwo tej pary z kilku sezonów, najczęściej z dwóch, czasami trzech sezonów. Czyli tak naprawdę wszystkie wilki prawie w tej grupie są spokrewnione poza parą rodzicielską. I te grupy rodzinne żyją na ogromnych obszarach, mają własne terytorium. One są ogromne. Nasze badania przy użyciu telemetrii GPS-owo-GSM-owej wskazują, że mają około 350 km kwadratowych, więc to jest obszar naprawdę duży, wielkości Poznania.
Co zazwyczaj myślimy o wilkach, to, że grupa opiera się na hierarchii, która jest wymuszana przemocą.
Doktor habilitowany Robert Misłajek.
To jest nieprawda, to są takie mity narosłe niestety przez badania naukowe wykonane w ogrodach zoologicznych, zresztą w latach 30. XX wieku w Bazylei. Wtedy niespokrewnione dorosłe wilki ściągnięto na jeden wybieg. W naturze takie zjawisko nie istnieje oczywiście. No, jeżeli się powrzuca dorosłe samce, dorosłe samice z różnych grup i każe się im jakoś koegzystować na bardzo małej przestrzeni, no to zaczynają oczywiście wymuszać to posłuszeństwo w stosunku do tych współwięźniów na tym wybiegu za pomocą przemocy. Natomiast w środowisku naturalnym to tak nie wygląda. Terytorium ma ogromną powierzchnię, jest tworzone przez samca i samice, które są niespokrewnione, tworzą rodzinę i te pozostałe osobniki to jest ich potomstwo. Czasami jest tak, że na przykład są dwaj bracia i jeden z nich się rozmnaża z samicą, a drugi po prostu pomaga w polowaniach. Czasami są to siostry, jedna się rozmnaża, kolejna pomaga w wychowaniu potomstwa. Natomiast kiedy ta rodzina już się rozrasta, są następne pokolenia szczeniąt, no to te starsze dzieci odchodzą, szukają własnego szczęścia na własną łapę. Tam nie ma przemocy na tej zasadzie, że na przykład syn zaczyna wywierać jakąś presję na swojego ojca, no bo czym by się to skończyło? Skończyłoby się rozmnażaniem z matką własną. A tutaj są bardzo mocne mechanizmy, które zapobiegają właśnie inbredowi, czyli rozmnażaniu się w bardzo bliskim pokrewieństwie, bo to jest niebezpieczne z różnych biologicznych względów. Dlatego lepiej jest odejść z grupy rodzinnej, znaleźć niespokrewnionego partnera. Tutaj są bardzo ciekawe rzeczy, dlatego że córki tej pary rodzicielskiej zazwyczaj są podrywane przez samca, który krąży jak taki satelita wokół. To jest samiec, który przyszedł z jakiejś innej grupy. Czasami on pokonuje ogromne odległości, ponad 1000 kilometrów. No i nagle wywąchuje tym swoim nosem samicę, która jest gotowa do odejścia od grupy rodziny. Ona też zaczyna trochę bardziej oddalać się od swojej matki i ojca. Tworzą zalążek nowej pary. Czyli można powiedzieć, że tutaj nowa grupa rodzinna tworzy się troszkę przez pączkowanie. Ojciec z matką troszeczkę się odsuwają z części swojego terytorium i tam nowa para się osiedla. Oczywiście, jeżeli jest wystarczająca przestrzeń. Natomiast może też się tak zdarzyć, i to się działo właśnie w Polsce Zachodniej, kiedy wracały tu wilki po wytępieniu, puste przestrzenie. Więc wilki nie musiały się tutaj szczególnie martwić sąsiadami, bo ich nie było. Jeżeli tutaj w Puszczy Noteckiej, w Borach Dolnośląskich czy Borach Tucholskich się osiedlały, no to oczywiście były to ogromne, puste lasy.
Ta potrzeba młodych wilków odchodzenia od swoich grup rodzinnych, taka naturalna, no, można powiedzieć, że nawet ludzka, prawda? Bo my obserwujemy to dokładnie to samo w naszych rodzinach. Nasze dzieci, podrośnięte, nastolatkowie, chętnie w końcu opuszczają swoich rodziców, prawda? Chcą żyć i decydować o sobie. Dokładnie to samo odczuwają podrastające wilki. Ta potrzeba odchodzenia od grup rodzinnych i szukania własnego miejsca i własnego partnera jest takim mechanizmem pomagającym wilkom osiedlać się w nowych miejscach albo ponownie zasiedlać miejsca, gdzie wcześniej zostały wytępione. I taka sytuacja była w Polsce Zachodniej. Wilki, które zostały objęte ochroną w 1998 roku w Polsce, a funkcjonowały tylko i wyłącznie w Polsce północno-wschodniej i w zasadzie w Bieszczadach troszkę też było na terenie Roztocza wilków, te wilki wychowane w tamtejszych grupach rodzinnych no, zaczęły spokojnie już wędrować przez Polskę, szukać partnerów i szukać dobrego miejsca, żeby tam się osiedlić, żyć, móc polować, żeby było dużo pokarmu, dużo zwierząt kopytnych, które są podstawową bazą pokarmową wilków, no i trafiały w Polsce Zachodniej na fantastyczne warunki. Ponieważ ta potrzeba wędrówek młodych wilków jest ogromna i te młode wilki potrafiły pokonać wszelkie bariery po drodze, wykorzystywały przejścia dla zwierząt, które w tym czasie też budowano, i dzięki temu mogły one przekraczać te powstające w środowisku bariery. My od 2001, w zasadzie od 2000 roku prowadzimy badania nad rekolonizacją, właśnie tą spontaniczną, Polski Zachodniej przez młode wilki. Sprawdzaliśmy każdy las, który ma odpowiednie warunki w Polsce Zachodniej do tego, żeby być siedliskiem wilków i obserwowaliśmy te pierwsze osobniki, które pojawiały się w tych lasach, zostawiały swoje ślady zapachowe, zostawiały właśnie odchody, które są fantastycznym źródłem DNA i dzięki temu, zbierając właśnie próbki genetyczne z tych odchodów, ale także zbierając próbki genetyczne niestety z tych wilków, którym się nie udawało tej wędrówki zakończyć szczęśliwie, czyli ginęły na drogach, więc też takie próbki tkanek też zbieraliśmy i się okazało, że źródłem tych wilków, które mieszkają obecnie w Polsce Zachodniej, jest Polska Północno-Wschodnia. Mamy ogromną bazę ponad 1000 genotypów wilczych i dzięki temu wiemy doskonale, kto z kim, skąd, kto jest matką kogo. To jest fantastyczna wiedza, która pozwala nam prześledzić ten naturalny proces.
Wilcze terytorium jest bardzo rozległe, to jest ponad 300 km kwadratowych, ale oczywiście ono jest bardzo nierównomierne. Są takie specjalne miejsca, gdzie wilki przebywają częściej i takie trochę mniej chętnie odwiedzane, czyli obrzeża. W środku tego wilczego terytorium jest miejsce, które służy do wychowu szczeniąt. I to jest zazwyczaj miejsce, które jest jak najbardziej oddalone od siedzib ludzkich. To jest miejsce, które ludzie najrzadziej odwiedzają. Ono jest oddalone także od dróg. Dlatego, że no, takie specjalne wydarzenie jak wychowywanie dzieci no, wymaga też specjalnych warunków. Musi tam być cisza, spokój, musi być zapewnione bezpieczeństwo. To, co jest również wymagane, szczególnie w takich suchych, wielkopolskich lasach, to źródło wody. Jeżeli patrzymy na Puszczę Notecką, no to widzimy, że tam są sandrowe piachy porośnięte sosną i tu jest bardzo sucho, więc wilki muszą przez ten okres mieć dostęp do wody. Wynika to z tego, że samica przecież karmi szczenięta mlekiem, musi mieć możliwość produkcji tego mleka. Wilki oczywiście w większości kopią nory, żeby przez te kilka tygodni szczenięta były osłonięte przed niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi, ale nie robią tego zawsze. Są takie wilcze matki, które potrafią mieć szczenięta na przykład pod wykrotem, w jakimś wypruchniałym pniu, czyli w takich miejscach, które są bardzo częste w naturalnych lasach. Niestety teraz mamy do czynienia z lasami gospodarczymi. Tu są bardzo cieniutkie, malutkie drzewka, które nigdy nie będą wielkich rozmiarów, nie będą miały wydrążonych pni, więc wilki musiały się w jakiś sposób adaptować do tych nowoczesnych warunków. To, co jest jeszcze interesujące, to to, że one na obrzeżach tego terytorium no, spotykają się z sąsiadami, a u wilków to z sąsiadami jak pomiędzy kargulem a pawlakiem. jest, ale zawsze się z nim kłócimy. Zawsze że zagrabiamy jakąś tam miedzę. Idziemy do sąsiada podkraść mu jabłek. No w przypadku wilków to oczywiście są to wycieczki, żeby podkraść jakiegoś jelenia czy sarnę. Ale oczywiście zawsze sprawdzają, czy sąsiad czasami nie osłabł w swoim zapale do wyganiania ich z tego miejsca. I te scysje na obrzeżach terytorium są bardzo intensywne. I to jest też miejsce, taka strefa buforowa pomiędzy terytoriami, gdzie dość intensywnie wilki pozostawiają ślady zapachowe, czyli mocz, czyli odchody, ale także bardzo intensywnie drapią grunt pazurami, podobnie jak to widzimy u psów, że po defekacji na przykład drapią grunt, dlatego że pomiędzy opuszkami palców mają także gruczoły zapachowe, które pozostawiają zapach. Więc to wszystko jest także sygnałem wizualnym.
O wilkach mówili doktor habilitowana Sabina Nowak i doktor habilitowany Robert Misłajek.
Teksty czytali Anna Jaworska i Sławomir Bajew. Audycję przygotowała Małgorzata Jańczak.